Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy o obecnych zasadach wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne.
Wniosek do Trybunału o uznanie tych regulacji za niekonstytucyjne złożył minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
W piśmie wskazał, że obecna ustawa o KRS między innymi ogranicza prawa wyborcze sędziów przy wyłanianiu ich przedstawicieli do Rady.
Ewa Kopacz, pełniąca w 2010 roku funkcję ministra zdrowia, pomagała rosyjskim patomorfologom w identyfikacji ofiar katastrofy smoleńskiej.
Jak poinformowała jedna ze stacji telewizyjnych, zapisy mówiące o takich działaniach można znaleźć w dokumentacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowanego 23 kwietnia 2010 roku.
Wynika z niej, że w Moskwie pracował specjalny zespół, który zajmował się organizacją pomocy dla rodzin ofiar oraz ustaleniami związanymi z procedurą identyfikacji. Należeli do niego m.in. Ewa Kopacz oraz Tomasz Arabski.
Do sprawy odniósł się poseł Bartłomiej Wróblewski z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Notatka potwierdza to, co już dawno wszyscy wiedzieli. Ewa Kopacz nie była jako osoba prywatna, jako wolontariusz w Smoleńsku, tylko była przedstawicielem polskiego rządu, była tam w pełni oficjalnie, więc wszystkie jej działania miały charakter działania polskiego rządu. Premier Kopacz wielokrotnie mówiła nieprawdę, została na tym publicznie złapana, powinna ponieść konsekwencje, być może włączając to kwestię złożenia mandatu. Tak wiele nieprawdziwych słów i tez z jej strony w tak ważnej sprawie publicznej powinno oznaczać koniec działalności publicznej, a w każdym razie koniec sprawowania tego mandatu.
Na początku czerwca była premier Ewa Kopacz była pytana, czy istnieje dokumentacja potwierdzająca, że jej rola ograniczała się do wspierania rodzin, które przyjechały do Moskwy identyfikować zmarłych bliskich.
Prowadzący rozmowę stwierdził wówczas, że z dokumentów resortu zdrowia wynika, że to właśnie była premier była odpowiedzialna za koordynację procesu identyfikacji zwłok. Ewa Kopacz twierdzi jednak, że jej rola polegała jedynie na pomocy rodzinom.
Jakie powinno być dobre, skuteczne i angażujące świeckich duszpasterstwo małżeństw i rodzin? O tym w Gnieźnie dyskutują uczestnicy pierwszego Krajowego Forum Inicjatyw na Rzecz Małżeństwa i Rodziny. W wydarzeniu bierze udział około 100 specjalistów.
Forum organizowany jest w odpowiedzi na papieską adhortację Amoris Laetitia i wezwanie Ojca Świętego Franciszka do nowego spojrzenia na duszpasterstwo małżeństw i rodzin.
Celem forum jest przygotowanie konkretnych programów oraz koordynacja na poziomie ogólnopolskim wszystkich działań i inicjatyw promujących małżeństwo, rodzinę oraz życie.
Ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, jeden z prelegentów biorący udział w wydarzeniu, podkreśla, że jest duża potrzeba promocji małżeństwa i rodziny.
Jedyną receptą na odnowienie świadomości personalnej i małżeńskiej, i rodzinnej w sensie naszego katolickiego chrześcijaństwa jest powrót naszej tej kultury i naukowej, i prawnej, moralnej do uznania, do afirmacji, do cudnego uszanowania i podziwu wręcz nad człowiekiem jako osobą, i to każdym człowiekiem, niezależnie od stanu zdrowia, pochodzenia, wykształcenia czy nawet religijności, każdym człowiekiem jako człowiekiem. I oczywiście promowania tej wielkiej nauki i świętej nauki katolickiej o stworzeniu małżeństwa i rodziny przez Boga, Trójcy Świętej Jedynego, jako Kreatora.
Dziś wykład wygłosił także ksiądz kardynał Kevin Joseph Farrell, stojący na czele Watykańskiej Dykasterii do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia. Mówił o zaangażowaniu katolików świeckich w głoszenie Ewangelii Rodziny.
Pierwsze Krajowe Forum Inicjatyw na Rzecz Małżeństwa i Rodziny jest elementem obchodów jubileuszu 600-lecia prymasostwa.
Incydent w Kale stawia mocne pytanie o sens ściągania kolejnych uchodźców z Bliskiego Wschodu, powiedział w rozmowie z naszą redakcją dr Leszek Pietrzak.
Ekspert do spraw bezpieczeństwa odniósł się w ten sposób do wypadku w pobliżu francuskiego miasta Kale, w wyniku którego zginął kierowca zarejestrowanego w Polsce vana.
Powodem tragedii była ustawiona przez migrantów na drodze blokada z pni drzew. Dr Leszek Pietrzak podkreśla, że skoro Europa nie jest w stanie zapewnić minimum bezpieczeństwa, to należałoby wyobrazić sobie sytuację, co stałoby się, gdyby do Europy spłynęła kolejna fala imigrantów.
To stawia bardzo mocne pytanie dzisiaj o sens ściągania tutaj kolejnych uchodźców z Bliskiego Wschodu do Europy. Skoro Europa nie jest w stanie zapewnić nawet minimum bezpieczeństwa, to no, wyobraźmy sobie, co by było, gdyby do Europy spłynęła kolejna fala uchodźców, a potem następne, tak? Na pewno to bezpieczeństwo byłoby jeszcze w gorszym stanie. I na pewno to pytanie trzeba stawiać o cały sens polityki Brukseli i europejskiej polityki w sprawie uchodźców, bo to pokazuje, że Europa sobie nie radzi z problemem uchodźców, nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa, no, które jest oczywiście najważniejszym tutaj aspektem.
Do wypadku w pobliżu miasta Calais doszło przed godziną 4 rano. Przed tu stawioną na drodze blokadą 3 pojazdy gwałtownie zahamowały. Van, który jechał z tyłu, uderzył w jeden z samochodów ciężarowych i stanął w płomieniach. Jak podają lokalne media, kierowca zginął na miejscu.
W sprawie wszczęto śledztwo. Zatrzymano 9 pochodzących z Erytrei migrantów. Byli w jednym z pojazdów stojących przed blokadą.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W północnej połowie kraju oraz miejscami na Dolnym Śląsku przelotny deszcz i burze przemieszczające się z północy na południe kraju w czasie burz, gdzieniegdzie grad.
Temperatura od 22 stopni, 26 stopni na północy kraju do 31 stopni na południu, na wybrzeżu od 19 do 22 stopni, a w rejonach podgórskich od 25 do 30 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę.
Na barometrach w Warszawie ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali i będzie spadać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.